Cześć, z tej strony Michał Zachodny. Miło mi gościć Cię w moim podcaście, w którym będę od taktycznej strony opowiadał o meczach, które obejrzałem, zawodnikach, których gra mnie zainteresowała, ale też o trenerach, zmianach, trendach i wydarzeniach, które warto przedyskutować. Niemal dwa tygodnie temu Ralfowi Hasenhüttlowi minęły dwa lata w roli szkoleniowca Southampton i patrząc na przebieg jego pracy w Anglii, to obecny okres można uznać za najlepszy. Trudno wskazać zespół, który bardziej z sezonu na sezon by się poprawił i to pomimo straty jednego ze swoich najważniejszych zawodników latem. Dzisiaj jednak analiza gry tej drużyny zejdzie trochę na drugi plan, bo myślę, że większość słuchaczy podcastu i obserwatorów Premier League zna styl drużyny Austriaka. Mniej osób kojarzy natomiast, że rewolucja, której dokonuje w Southampton, zdaje się być coraz głębiej zakorzeniona. Zresztą sam Hasenhüttl, co może być nieco zaskakujące, przyznaje, że Southampton jest pierwszym klubem, w którym on, jako szkoleniowiec, może spojrzeć szerzej. Owszem, pracował w Lipsku, który funkcjonuje systemowo, szkoląc wedle konkretnego schematu, grając konkretnym stylem. Jednak Austriak mówi, że był tam po prostu trenerem. Jego zadaniem było skupiać się na tym, jakie wyniki osiąga pierwsza drużyna. W niedawnym wywiadzie ze Sky Sports dodawał, że chęć zwiększenia swojego wpływu na losy klubu to też kwestia jego wieku i zebranego doświadczenia, a w przypadku Southampton to również potrzeba chwili. W zasadzie okres jego pracy w tym klubie można podzielić na trzy etapy. Pierwszy rok to było stabilizowanie dosyć rozchwianego statku i zarządzanie mniejszymi kryzysami, po których przyszedł ten największy. Mowa oczywiście o 0-9 z Leicester City, czyli klęsce, która miała nawet oznaczać koniec Austriaka. Gdy jednak z tego drugiego etapu wyszedł pomyślnie, to przyszła pandemia, a wraz z lockdownem możliwość skupienia się na tym, jak sprawić, by cały projekt był bardziej spójny i miał solidniejsze podstawy. To jest naprawdę świetna lekcja z zarządzania klubem i oddania swojemu miejscu pracy. Musicie wiedzieć, że ubiegłej zimy w klubie pojawił się też Matt Crocker, który przejął stanowisko dyrektora sportowego, wcześniej pracując w angielskiej federacji. Jego wnioski po obserwacji tego, jak funkcjonowała akademia oraz pierwszy zespół, były zbieżne z tymi Hasenhüttla. Współpraca wymagała większej kontroli. Nie chodzi o to, że w szkoleniu robiono coś źle. Zresztą historia wypromowanych i sprzedanych juniorów jest w Southampton doskonale znana. Sam pamiętam, jak w Polsce na największej konferencji szkoleniowej pojawiały się osoby z tego klubu i opowiadały o inspiracjach w rozwoju młodzieży zaczerpniętych z innych dyscyplin sportu, wnioskach wdrażanych również przez trenerów. Dodatkowo akademia miała i ma nadal status najwyższej kategorii w angielskim systemie. W składzie pierwszej drużyny jest najwięcej jej wychowanków z całej Premier League, aż 10. Jednak według Hasenhüttla największy problem dotyczył tego, że nawet aż do zespołu do lat 23 młodzi zawodnicy grają innym stylem niż jego drużyna, bo przecież w szkoleniu młodzieży chodzi o posiadanie piłki, komfort z piłką przy nodze, mniej koncentrując się na tych fazach gry, które są tak ważne z jego perspektywy. Hasenhüttl mówi, że w piłkę nie gra się wyłącznie mając ją przy nodze. Co ciekawe, zauważył również, że w Lipsku popełniano w szkoleniu błąd, bo zbytnio koncentrowano się na tym, co zawodnicy mają robić po stracie posiadania i gdy piłkę ma rywal. Crocker zgadzał się z tymi obserwacjami i wraz z menedżerem postanowili odmienić to, jak Southampton się szkoli. Hasenhüttl stworzył wraz ze sztabem szkoleniowym playbook, czyli podręcznik ich stylu gry, który zawiera najważniejsze taktyczne fundamenty oraz 6 profili zawodników i sposoby treningu. O tym wszystkim zaraz, bo ważna jest argumentacja działania Austriaka. Mówił on, że to pozwoli Southampton wychować bardziej kompletnego, operującego w każdej z 4 faz gry zawodnika. To też korzyść na dwóch polach. Po pierwsze, co zauważa sam Hasenhüttl, pozwala to rywalizować mniejszemu klubowi z większymi, robiąc coś innego niż bogatsi. Po drugie, to jemu daje mocniejszą kartę i pozycję w klubie. Nawet sprawia, że przy ewentualnym kryzysie jego posada nie powinna być zagrożona, skoro tak mocno się tam zaangażował, pozwolił sobie na pojenie własnego modelu gry. To zmiana na szkoleniowca o innym profilu oznaczałaby dla Southampton konieczność kolejnej rewolucji. Crocker też zmienił kilka ważnych aspektów działania akademii, jak stworzył większe przestrzenie do funkcjonowania departamentów nauki i analizy, zbudował kolejne szatnie na tym ich pięknym ośrodku szkoleniowym. Jednak ważniejsze było to, co udało się wdrożyć w drużyny młodzieżowe. Wspomniałem już o modelu gry, ale do tego doszło przemianowanie zespołu do lat 23 na Southampton B. Z pozoru jest to zmiana kosmetyczna, ale tak naprawdę prowadzi do tego, że trenuje się tam tak samo jak w pierwszej drużynie. Gra się tym samym stylem. Wspomniany duet argumentuje, że tak będzie nawet łatwiej przekonać zawodników do tego, by pozostali w drużynie, a nie szli na wypożyczenie. Hasenhüttl też częściej zaprasza młodzież na swoje treningi. Przejdźmy więc do tego, co zawiera się w podręczniku stworzonym przez Hasenhüttla. Jak wspomniałem, są w nim profile na 6 pozycjach: bramkarza, bocznych i środkowych obrońców, defensywnych i ofensywnych pomocników oraz napastników. Sami zresztą wiecie, że w ustawieniu stosowanym przez Austriaka, czyli 1-4-2-2-2, panuje symetria. Oczywiście piłkarze są różni, przykładowo Oriol Romeu ma inny profil od Jamesa Ward-Prowse'a, ale ich zadania są identyczne i to, że identycznie je rozumieją oraz wykonują, stanowi o najważniejszym aspekcie taktyki Hasenhüttla. Austriak sam o tym mówił w odniesieniu do tego pierwszego etapu pracy w Southampton. Dziś nazywa ten okres interesującym, ale dla niego jako szkoleniowca musiało być to irytujące, gdy, jak sam przypomina, przestając domagać się bezpośrednio czegoś w grze swoich zawodników, oni po tygodniu ten aspekt zapominali. Trzeba im było te zachowania pokazywać jeszcze raz, wdrażać w treningu automatyzmy, które są potrzebne do tego stylu gry. Widzicie, bo tak to już jest z pressingiem. To wydaje się czymś naturalnie narzucającym chaos, przecież nawet z tym stylem muzycznie utożsamiany jest heavy metal, a nie koncert orkiestry symfonicznej. Jednak bez świadomości zawodników o momentach, w których następuje doskok, automatyzmach, w podejściu napastników, pomocników i obrońców w jednym momencie, konsekwencje są poważne. Przypomnijcie sobie klęskę Southampton z Tottenhamem w tym sezonie, gdy zespół Mourinho rozjechał ten Hasenhüttla, którego defensywa była ustawiona bardzo wysoko, wręcz idealnie pod to, co wyczyniali Harry Kane i Son. Jednak wina była głównie nie po stronie obrońców, a zawodników z przednich formacji, którzy pozwalali na wykonanie pierwszych podań w atakach Tottenhamu, tych podań omijających pressing. A jak już ominęli pressing, to dla Southampton było za późno. Automatyzmy są niezwykle ważne, bo bez pewności zawodnika dążącego do odbioru, że ustawiony za nim kolega zamyka przestrzeń, pojawia się wątpliwość. A wątpliwość to sekundy zawahania, które tworzą przestrzeń, możliwość podania. Bardzo ciekawie mówił o tym Oriol Romeu, który jako wychowanek Barcelony i zawodnik rozpatrywany jako szóstka, pasujący do tamtego stylu gry, sam musiał się przestawić na inne granie, pomimo bogatego doświadczenia z Premier League. Hiszpan przyznał, że w pierwszej kolejności musiał poprawić się fizycznie, wejść na wyższy poziom intensywności biegania. Dopiero drugim krokiem było myślenie o grze. I w wywiadzie dla The Athletic tłumaczył ostatnio, że dopiero w trzecim sezonie pracy Hasenhüttla zdołał on dotrzeć do piłkarzy, że uczył czegoś, czego oni wcześniej nie byli nauczani. Mówi, że najtrudniejszą rzeczą w pracy menedżera musi być sprawienie, że zawodnicy zrozumieją jego przekaz. Przypomnę, to są słowa Romeu, nie Austriaka. Dodaje też Hiszpan, że teraz mógłby biegać po boisku z zamkniętymi oczami i wiedziałby, jaki obrać kierunek. Stał się więc pomocnikiem prosto ze wspomnianego podręcznika. Sam dostrzegam, że analizowanie pressingu skupia się bardziej na efekcie, czyli czymś policzalnym, przechwycie, odbiorze piłki i tym, co stało się dalej oraz w jakim czasie. Romeu wytłumaczył całkiem dokładnie, co dla Southampton jest sygnałem do pressingu. Wymienia dosyć oczywiste sytuacje, ale dzięki temu inaczej będziecie mogli spojrzeć na grę zespołu Hasenhüttla. Chodzi o momenty, gdy przeciwnik przyjmuje piłkę w złej pozycji, gdy jest długie podanie, gdy rywale zagrywają wstecz. Wydaje się to wszystko oczywiste, ale Romeu przyznaje, że pomimo gry w takich klubach jak Barcelona czy Chelsea, pomimo pracy z trenerami takimi jak Pep Guardiola czy Jose Mourinho, to dopiero od Austriaka nauczył się tych momentów pressingu. To teraz przejdźmy do efektów. W tym sezonie tylko Leeds United i Liverpool wykonały więcej sprintów. W klasyfikacji podań przeciwników na akcję defensywną zespołu Southampton ustępuje w Anglii tylko drużynie Marcelo Bielsy. Z czołowych 5 lig Europy zajmuje miejsce w drugiej dziesiątce, ale wciąż oznacza to towarzystwo Milanu, Lipska czy Bayeru Leverkusen. Nawiasem mówiąc, pod względem skuteczności pressingu w samej Premier League również jest to drugi najwyższy poziom. Jednak Southampton nie wolno utożsamiać z pressingiem wyłącznie w strefie ataku. Owszem, to w tej strefie ich średnia liczba prób odbiorów jest trzecią najwyższą w lidze, ale już pod względem samych pressingów są w połowie stawki, czyli znów nie atakują zawsze, ale na jeden z wymienionych sygnałów, momentów pressingu. Bardziej aktywni są w strefie środkowej, najczęściej tam doskakując i próbując odbiorów, co ma oczywiście sens, bo z tych przestrzeni jest największe zagrożenie prostopadłego podania za ich linię obrony. Tego typu gra defensywna sprawia, że pod względem liczby dokładnych podań przeciwnika w okolice własnej bramki, Southampton ma piąty najniższy wynik w lidze. Jednak znacznie bardziej ciekawie dzieje się w ofensywie i sposobie gry Southampton. Hasenhüttl to w tym widzi największą poprawę, zresztą forma Danego Ingsa jest tego doskonałym przykładem, ale nie tylko. Hasenhüttl zauważa, że jego zespół znacznie pewniej czuje się przy piłce. Posiadanie nie prowadzi do uśpienia czujności, ale do konkretów, momentów przyspieszeń i wprowadzenia większej liczby zawodników w pole karne. To też prowadzi na przykład do tego, że piłkarze Southampton wymieniają największą liczbę podań pod pressingiem, głównie w strefie środkowej, by następnie przenieść akcję szybkim zagraniem w strefę ataku. Tamtych kontaktów z piłką zawodnicy Hasenhüttla nie mają sporo, ale są w tych działaniach konkretni. Analitycy wskazują, że prędzej czy później Southampton może czekać wyrównanie, czyli coś, co wynika z modelu goli oczekiwanych. Ich wynik bramkowy jest zdecydowanie dużo lepszy niż wynik XG. Strzelili 24 gole, model wskazuje na 9 mniej. Może to zasługa rzutów wolnych Warda Prowse'a czy życiowej dyspozycji Ingsa, ale ważniejszy z perspektywy Hasenhüttla i jego drużyny jest plan, jest konsekwencja w jego realizowaniu i jest czas, który sprawia, że mechanizmy się utrwalają i działają niemal automatycznie. Dobra, rozplanowana praca zawsze się obroni.